Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej skłania nie tylko do komentarzy bieżących wydarzeń, ale myślę, że każdego, kto profesjonalnie zajmuje się badaniem spraw międzynarodowych, także zachęca do sięgnięcia do korzeni myśli strategicznej obu tych państw. Dzisiaj chciałbym nieco tutaj przybliżyć Państwu, postarać się przybliżyć Państwu myśl geopolityczną, czy w ogóle nawet sylwetkę bardzo znanego swego czasu ukraińskiego intelektualisty, który po swojej śmierci przez kilkadziesiąt lat był, no można powiedzieć, objęty taką anatemą, był objęty absolutnie taką zmową milczenia i dopiero od niedawna tak naprawdę ta pamięć o Stepanie Rudnickim, bo o nim właśnie mowa, jest przywracana na Ukrainie, zresztą nie tylko na Ukrainie, także wśród diaspory ukraińskiej, oczywiście na świecie. Stepan Rudnicki urodził się w 1877 roku w Przemyślu, w rodzinie ukraińskiej, inteligenckiej, bardzo silnie przywiązanej do tych ukraińskich tradycji narodowych, mających bardzo takie silne poczucie odrębności narodowej. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim, na Wydziale Filozoficznym. Był uczniem wybitnego historyka profesora Michała Hruszewskiego i oczywiście rozpoczął swoją karierę, tutaj można powiedzieć, naukową od historii, ale zasłynął przede wszystkim jako wybitny geograf, jako wybitny kartograf. Bardzo często w rozmowach z Ukraińcami, które toczyłem, porównywali go do naszego Eugeniusza Romera. To autor ponad 150 prac naukowych, wielu tłumaczonych zresztą na języki obce, na języki europejskie, wydawanych także w Stanach Zjednoczonych, co bardzo było istotne, jeśli chodzi o te dążenia niepodległościowe także Ukrainy. Po wybuchu I wojny światowej Rudnicki pracował jako geograf wojskowy przy sztabie generalnym Armii Austriackiej. Już wtedy bardzo aktywnie działał w organizacji politycznej, która była związana właśnie z ideą niepodległości Ukrainy. Był to Związek Wyzwolenia Ukrainy. Ta organizacja postulowała budowę niepodległego państwa ukraińskiego w oparciu o państwa centralne, w oparciu o Niemcy i Austro-Węgry. Tutaj bardzo aktywna działalność Rudnickiego w okresie I wojny światowej także skłania do takich porównań właśnie do Eugeniusza Romera. W 1916 roku została wydana, no, można powiedzieć, jedna z takich najznamienitszych książek, monografii Stepana Rudnickiego pod tytułem, niemiecki tytuł, bo w języku niemieckim została na początku wydana, Ukraine, Land und Volk, czyli Ukraina, ziemia i naród, która została przetłumaczona właśnie na język angielski i wydana w 1918 roku w Nowym Jorku. Książka niezwykle szczegółowa, ilustrowana mapami Ukrainy, przedstawiająca właśnie strukturę etniczną, no ale także budowę na przykład geologiczną, geografii, ukształtowanie morfologiczne, morfologię po prostu Ukrainy. Była to rzeczywiście jedna z najcenniejszych takich prac, które były taką podbudową naukową pod postulaty niepodległej Ukrainy. Po zakończeniu I wojny światowej Rudnicki włączył się aktywnie do walki o ustanowienia, następnie oczywiście o utrzymanie zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Warto podkreślić, że Rudnicki oprócz swoich książek był także pionierem kartografii. To właśnie jest ten czynnik, który skłania często do porównywania go do Eugeniusza Romera. Jest autorem między innymi fizycznej mapy Ukrainy ściennej o skali 1 do 1 miliona, także serii map o skali 1 do 5 milionów, mapy klimatycznej Ukrainy, mapy naturalnych regionów Ukrainy, mapy geologicznej Ukrainy, etnograficznej mapy Ukrainy. To wielkie zasługi tak naprawdę dla rozwoju kartografii ukraińskiej. Można, często jest nazywany czy pionierem, czy ojcem kartografii ukraińskiej właśnie Stepan Rudnicki. W 1926 roku Rudnicki na zaproszenie jednego z ludowych komisarzy oświaty w Związku Sowieckim przeniósł się do Ukrainy, na Ukrainę Sowiecką i tam zresztą został rok później dyrektorem Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Geografii i Kartografii w Charkowie. Później zresztą także wszedł do w poczet, można powiedzieć, Ukraińskiej Akademii Nauk. Mimo tego, że był, można powiedzieć, tutaj bardzo mocno zaangażowany w to życie komunistycznej Ukrainy, to nie uchroniło go, jak zresztą innych, wielu tysięcy innych intelektualistów, od zostania ofiarą represji. W 1933 roku został aresztowany przez NKWD, no i oczywiście pod zarzutem szpiegostwa, działalności kontrrewolucyjnej został skazany na kilka lat, na 5 lat łagrów. Karę odbywał między innymi na słynnych Sołowkach, a tam w roku 1937 roku po kolejnym procesie otrzymał wyrok śmierci, który zresztą został wykonany w tym samym roku. Został w Związku Sowieckim rehabilitowany w 1965 roku. Mimo to warto podkreślić, że przez całe dekady dorobek Stepana Rudnickiego był zakazany, był zamknięty w tak zwanych specfondach, czyli specjalnych zespołach archiwalnych, specjalnych zespołach strzeżonych przez KGB. Natomiast dopiero właśnie po dezintegracji Związku Sowieckiego jego dorobek jest, można powiedzieć, rehabilitowany, jest wznawiany i to zainteresowanie jego twórczością, jego dorobkiem naukowym jest ciekawe. Ja chciałbym dzisiaj tutaj skoncentrować się nieco więcej oczywiście na poglądach geopolitycznych, ponieważ geografia polityczna i geopolityka nie były obce Stepanowi Rudnickiemu, a wręcz odwrotnie, był bardzo mocno zaangażowany w tworzenie koncepcji geopolitycznych ukraińskich. I co warte podkreślenia na samym początku, to fakt, że Rudnicki od samego początku w opozycji do większości intelektualistów ówczesnych ukraińskich stał od razu na stanowisku pełnej niepodległości Ukrainy. Nie chodziło mu o autonomię dla ziem ukraińskich w ramach na przykład Austro-Węgier, ale od samego, czy w ramach oczywiście Rosji czy Związku Sowieckiego, ale od samego początku chodziło mu o pełną niepodległość Ukrainy. Przede wszystkim jego działalność była ukierunkowana, i to widać już od tych początków pierwszych lat wojny światowej, była ukierunkowana na umiędzynarodowienie problemu Ukrainy, umiędzynarodowienie problemu statusu w ogóle ziem ukraińskich. Starał się, mówiąc dzisiejszym językiem, wpływać nie tylko na swoje najbliższe otoczenie, ale w ogóle na proces, który możemy nazwać kształtowaniem map mentalnych, tworzeniem właśnie tych, określaniem granic etnograficznych Ukrainy. No i to bardzo ciekawe, jak widział Stepan Rudnicki naturalne granice państwa ukraińskiego. A widział je bardzo szeroko. Od Galicji, właściwie od linii rzeki San, przez Zakarpacie, Chełmszczyznę, Podlasie na zachodzie, aż po, można powiedzieć, Don i Kubań na wschodu, oczywiście wybrzeże Morza Czarnego z Krymem na południu, a także część Besarabii na południu, a nawet dawne gubernie kurską i woroneską na północy. No, niewątpliwie widać tutaj, że Rudnicki wysuwał pretensje do terytoriów, do których również Polacy jak najbardziej rościli sobie prawa, i to na pewno nie zjednywało mu sympatii, jeśli chodzi o tutaj polskich intelektualistów, ludność Polski, polskich działaczy, polskich decydentów. Oczywiście najbardziej znaną koncepcją geopolityczną Rudnickiego jest tak zwana doktryna bałtycko-pontyjska. Ona miała polegać przede wszystkim na strategicznym sojuszu niezależnych państw, które do tej pory należały do Imperium Rosyjskiego, leżały w zachodnim pasie Imperium Rosyjskiego. I tutaj niewątpliwie ten blok państw miał być budowany pod egidą ukraińską. To bardzo charakterystyczne. Miał obejmować od północy Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś i Ukrainę. Co bardzo istotne, z tej koncepcji była wyłączona zarówno Rosja, co wydaje się być oczywiste, ale także Polska. Uważał, że państwo polskie jest krajem środkowoeuropejskim, krajem, którego naturalne granice powinny koncentrować się na nizinie środkowoeuropejskiej, nie zaś na nizinie wschodnioeuropejskiej. W związku z tym, no oczywiście traktował państwo polskie również jako kraj, który, no, można powiedzieć, nie ma zbieżnych interesów z państwami wschodnioeuropejskimi. Tutaj niewątpliwie chodziło o to, aby zabezpieczyć interesy strategiczne Ukrainy, oprzeć Ukrainę z jednej strony o Morze Czarne, z drugiej strony siecią sojuszy o Morze Bałtyckie. Jeśli chodzi o stosunek do Polski, to z jednej strony dostrzegał i doceniał wpływ cywilizacyjny Europy Zachodniej, który oczywiście, można powiedzieć, no, przepływał przez Polskę i dzięki pośrednictwu polskiemu docierał na ziemię ukraińskie, jak pisał. Natomiast z drugiej strony bardzo ostro, można powiedzieć tak, potępiał to, co w swoich pismach nazywał polskim ekspansjonizmem w kierunku wschodnim. Tak to określał. I w tym kontekście oczywiście, no, chyba najbardziej negatywnie oceniał stosunki sąsiedzkie rosyjsko-ukraińskie. Uważał, że tak naprawdę po panowaniu mongolskim, po tym obaleniu jarzma tatarskiego, oba narody, jak pisał, rozwijały się całkowicie samodzielne i szybko stały się sobie obce. No, oczywiście traktował tutaj rozwój narodu ukraińskiego od czasów jeszcze średniowiecznych. Co bardzo ciekawe, i to może być pewnego rodzaju też ciekawostka dla państwa, Ukraińców uważał za spadkobierców cywilizacji greckiej, cywilizacji heleńskiej. Uważał, że posiadali oni w przeszłości kolonie na wybrzeżu Morza Czarnego. Tutaj przede wszystkim akcentował różnice w mentalności między Rosjanami a Ukraińcami. Tutaj, no, eksponował bardzo mocno ten wpływ zależności od Mongołów, to panowanie właśnie tatarskie. Uważał, że nie może w ogóle w przyszłości istnieć jakakolwiek ukraińsko-rosyjska wspólnota interesów. Zresztą także nie widział takiej wspólnoty interesów z Polską. Uważał, że ten blok państw, właśnie ta doktryna bałtycko-pontyjska powinna dać tutaj bardzo silną pozycję Ukrainie i zabezpieczyć jej granice. Dziękuję Państwu za uwagę.